Myślę, że ludzie się dzielą, zaraz Państwu wytłumaczę ten podział, na złomiarzy i kolekcjonerów. Złomiarz to jest taki człowiek, który jak zobaczy coś już troszkę popsute, coś już podrdzewiałe, to mówi na złom z tym. Są ludzie, którzy, człowiek im raz podpadnie, oni mówią, to jest drań, to jest łobuz, nie ma, już go podsumował do końca, po jednym incydencie. A kolekcjoner to jest taki człowiek, który patrzy na kupę, przepraszam za słowo, złomu i mówi, co za piękny samochód. Boże, jak go można wyremontować. Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż poganie tego nie czynią? Bądźcie więc i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, z nieukrywanym jakimś wręcz podziwem mówimy niekiedy o wyznawcach innych religii, że są takie rygorystyczne i trudne. Podziwiamy to, jak się potrafią modlić muzułmanie w pociągu, na ulicy, rozkładają dywanik i czczą Allaha, nie patrząc i nie myśląc, co inni sobie na ten temat pomyślą. Czy Świadkowie Jehowy, którzy zazwyczaj są abstynentami, ludźmi bardzo uczciwymi w pracy. Mówimy, trudne to religie, trudne to przepisy, ale jednak bezdyskusyjnie powiem, że najtrudniejszą religią świata jest chrześcijaństwo. Choćby właśnie z tego powodu, że my mamy kochać nieprzyjaciół. To do tego się nie posunęła żadna religia. Tylko Chrystus, jedyny prorok, powiedział, że żebyśmy nie traktowali odruchowo, w sposób naturalny tych, którzy nas skrzywdzą, odruch zemsty, odruch ukarania, ale jeśli trzeba, to iść 2000 kroków, oddać płaszcz. Oczywiście nie wolno brać tego tematu tylko w wycinku tych słów. Trzeba zawsze znaleźć w Biblii tematy, te fragmenty paralelne i zobaczymy, że kiedy Chrystus został uderzony przez sługę arcykapłanów, nie nadstawił drugiego policzka, tylko zapytał, dlaczego mnie bijesz? Chodzi o to, że Pismo Święte nam mówi, jeśli chcesz ratować miłość do brata, przyjaźń z bratem, relacje z bratem, to jeśli to będzie dobre, to posuń się aż do takiego upokorzenia. Nie wiem, czy wam kiedyś opowiadałem, w jednej ze szkół warszawskich, to już było z 15 lat temu, na katechezie, katecheta poruszył temat alkoholizmu, uzależnienia i kiedy przyszedł na następną lekcję religii, odwrócił się, żeby napisać temat na tablicy, cała klasa rzuciła w niego kapslami po piwie. To taka była odpowiedź ich na tą katechezę o trzeźwości. I on potem mówił, że gdybym się zdenerwował, gdybym krzyknął, gdybym poszedł po dyrektora, to bym na pewno tą rozprawę przegrał. Więc co zrobił? Pozbierał te kapsle, położył je jeszcze raz na stołach, odwrócił się do tablicy, powiedział, rzućcie jeszcze raz. Rzuciła już połowa. Znowu pozbierał te kapsle, oddał im, powiedział, rzućcie jeszcze raz. Może jedna, dwie osoby. A na następnej katechezie były przeprosiny i upokorzenie. No to zadziałało. Takie upokorzenie dosłowne, nadstawienie drugiego policzka, ale nie zawsze zadziała. Jeśli komuś damy płaszcz czy jaką inną rzecz materialną, może to wykorzystać bardzo źle i poczuć się dumnym, że jakoś nas zwyciężył. Także roztropność w tych sprawach relacji międzyludzkich powinna opierać się właśnie, tak jak mówię, na różnych tekstach, które nam Pismo Święte podaje. Miłość bliźniego, to jest temat, który chyba codziennie poruszamy. Nie ma chyba dnia, żebyśmy coś nie mówili o swoich relacjach. Żona do męża, rodzice do dzieci, przyjaciół do przyjaciela, podwładny do szefa w pracy. Albo mówimy o tym, że ten człowiek jest dla mnie radością i bardzo od niego dużo cierpię, albo krytykujemy, co chyba się częściej zdarza. Bowiem nic tak nas nie może uradować na ziemi jak drugi człowiek. Na przykład dla rodziców, narodziny dziecka, dla młodego chłopaka czy dziewczyny, mąż, żona, ślub, wspólna droga miłości. To jest tyle radości potrafimy dostać od drugiego człowieka, a z drugiej strony tyle bólu na ziemi możemy dostać też od człowieka. W tych relacjach międzyludzkich zdarzają się tragedie, dramaty i cierpienie jest ogromne. To jest trudny temat, miłość bliźniego. Proszę zwrócić, kochani, uwagę na to, że mamy jakieś tam fundacje na rzecz pokoju, instytuty na rzecz pokoju. No, chrześcijaństwo głosi pokój i miłość bliźniego 20 wieków. Odbywają się jakieś spotkania ekumeniczne o pokoju. No, o tym pokoju się tak dużo mówi, co nie przeszkadza, że na Ukrainie dzieje się to, co się dzieje na Ukrainie, że snajperzy strzelają do ludzi jak do kaczek. Może rzeczywiście troszkę się jakaś takie dramatyczne, w Europie przynajmniej, wypadki mordów zbiorowych nie dokonują, ale ostatnia historia wojny w Europie, w krajach byłej Jugosławii, pokazuje, że tych, którzy są zdolni popełnić zbrodnie przeciwko ludzkości, nie brakuje. I tych, którzy są gotowi szukać w takim postępowaniu rozwiązania, się zawsze znajdą. Człowiek jest tak dlaczego ciągle słyszymy na świecie o wojnach? Przecież to, co przeżywaliśmy w krajach arabskich kilkanaście miesięcy temu. Dlaczego człowiek jest tak skonstruowany, że trudno mu pojednać się z bratem? Wiele jest tych sporów, kłótni, nienawiści. Pamiętajcie, człowiek ma taki filtr serca na samym dnie serca. Tam jest taka, jak to ktoś ładnie napisał, ambasada Pana Boga. I tam w zamyśle Bożym w człowieku miał zamieszkać Bóg, żeby mu opowiadać o świecie. Człowiek nie ma bezpośredniego spojrzenia na świat. Człowiek ma przez ten filtr serca. No niestety tragedią Adama i Ewy było to, że zaprosili do tej ambasady, wyprosili z niej Pana Boga, a zaprosili demona, który zaczął swoją złą robotę. Mówiąc od razu Adamowi i Ewie, przede wszystkim Ewie, że ten Pan Bóg to was tak chyba nie kocha, nie dał ci, Ewo, wszystkich drzew, zabronił z jednego drzewa jej spożywać owoce. No i oni już zaczynają wątpić w miłość Pana Boga, zaczynają słuchać szatana, a potem szatan odzywa się już ich ustami, kiedy Pan Bóg pyta Adamie, dlaczego żeś to zrobił. To nie ja, to Ewa. Już jest przepchnięcie winy na kogoś drugiego. I mamy to do dziś. To nie ja winny, to on winny. Człowiek jest istotą dialogiczną i właśnie ten dialog w głębi serca jest pytaniem, z kim on prowadzi. Dostajemy fałszywy obraz świata. Pamiętam taki jakiś banalny film, kryminał, że złodzieje chcieli okraść szafę pancerną, ale na nią był nastawiony cały czas, nastawiona była kamera i ochrona widziała tą szafę pancerną. Więc oni nagrali trochę szafy pancernej, wszczepili się w ten system, puścili ochronie obraz, że szafa stoi bezpieczna, a w tym samym czasie ją okradali. My dostajemy fałszywy obraz świata, fałszywy obraz Boga, fałszywy obraz bliźniego, fałszywy obraz samego siebie, przez właśnie demona, który zakrada się do naszego serca. Mówił ksiądz Tischner, ktoś mi myśli, ktoś mi puszcza film. Imię szatana w Apokalipsie, pamiętajcie, to jest oskarżyciel. Co robi szatan? Oskarża nas dzień i noc przed Bogiem i mówi prawdę. Mówi o wszystkich naszych złych uczynkach, myślach, zamiarach, pragnieniach. Na szczęście jest Chrystus, ten nasz adwokat, który nas przed Bogiem broni, ofiarą swojej miłości z Golgoty. Bardzo często jakoś reflektujemy się, że źle oceniamy człowieka, że źle ocenialiśmy człowieka po jego śmierci. To już Państwo często mówię, wystarczy iść na cmentarz jakikolwiek w Polsce czy na świecie i poczytać to, co jest na szarfach napisane. Nieodżawionej pamięci mężowi żona, ukochanemu ojcu dzieci, z wnukami, no i same takie superlatywy o tej miłości, ukochaniu, zbolałych sercach, a często jeszcze na tydzień przed śmiercią tam w tej rodzinie padały słowa bardzo bolesne, trudne, słowa pełne nienawiści, pogardy dla drugiego człowieka. Dlaczego Bóg każe nam kochać każdego, choć każdego inaczej. Bo miłość to jest odpowiedzialność, bo miłość to jest wejście w relację z kimś. Pamiętajcie, miłość to jest otwarcie się, nie praca, nie służba, bo za pracę można się schować. Wielu ludzi ucieka od miłości w pracę, w jakimś pracoholizm, żeby oszukiwać samego siebie i innych, że oni kochają. Oni nie kochają. Oni się właśnie za pracę schowali. Natomiast miłość to jest otwartość. Pamiętacie, co Jezus powiedział do uczniów? Już nazwałem was przyjaciółmi, bo przyjaciel mówi drugiemu wszystko, cokolwiek nosi w sercu, a tylko słudze się wszystkiego nie mówi. Chrystus nam powiedział wszystko, Chrystus nam objawił wszystko, choć to jeszcze nas poucza nieustannie. Mówił Chrystus, przyjdzie Duch Święty i przypomni wam, co ja powiedziałem, wyjaśni to. Także jeszcze to wchodzenie w mądrość Bożą w naszym sercu trwa. Dzisiaj ludzie uciekają od miłości, którą, powtarzam, jest odpowiedzialność. Te wszystkie mieszkania ze sobą przed ślubem na próbę, to jest dziecinada, to jest ucieczka właśnie od odpowiedzialności, żeby sobie zawsze zostawić furtkę, że ja mogę zwiać, że ja mogę się wycofać, że jak nie będę dawał rady, to pójdę gdzie indziej do drugiego człowieka, mężczyzny czy kobiety i z nią będę próbował. Ludzie mówią o wolnych związkach, tak żeśmy się obsłuchali z tym terminem wolne związki, że nie zauważamy może absurdu tego stwierdzenia. Jeśli coś jest związane, to nie jest wolne, to jest kwadratura koła. Albo jestem w związku i jestem przywiązany z mojego dobrego wolnego wyboru. Jestem przywiązany do tej rodziny, do tej żony, do tych dzieci, albo jestem wolny elektron i przychodzę, kiedy chcę, a kiedy chcę, to odchodzę. Z takim wielkim przeżyciem czytałem historię pewnego narzeczeństwa, że już byli zaręczeni, już był termin ślubu i ta pani narzeczona uległa wypadkowi i straciła obie nogi. Narzeczony nawet nie przyszedł się pożegnać. Po prostu zniknął, nigdy w życiu się jej nie pokazał na oczy. Więc to jest właśnie to, taka ucieczka od odpowiedzialności, od bycia żywo zainteresowanym losem drugiego człowieka. A drugie znaczenie miłości bliźniego, żebyśmy żyli właśnie w miłości, w dobrych związkach, w dobrej relacji, to jest uchronienie nas przed pychą. Jezus wypuszczał apostołów po dwóch, żeby oni się pilnowali jeden drugiego, żeby im w głowie nie zaszumiało, jak będą odnosić te sukcesy duszpasterskie, bo odnosili. Nic tak nas nie upokorzy, w sensie pozytywnym nawet, jak drugi człowiek, z którym mieszkamy. Jak człowiek jest w samotności, to też ksiądz Dziewiecki powiedział, do samotności często przykleja się egoizm. Nie zawsze, ale do samotności często przykleja się egoizm. Dlatego wolą Boga jest, byśmy mieszkali w rodzinach, my kapłani we wspólnotach, zakonnicy we wspólnotach, żebyśmy się rozwijali w miłości, w tym, że musimy drugiego człowieka znosić, czy po prostu jakoś się dostroić do też jego osobowości w tym naszym wspólnym mieszkaniu. Dlatego, tak jak powiedziałem, wolą Boga jest, byśmy żyli we wspólnotach, żebyśmy byli razem. Przypomina mi się tutaj początki zakonu ojców redemptorystów. Oni też chodzili głosić Słowo Boże nie pojedynczo, tylko w grupach. Jak któryś zakonnik na ambonie się zaczynał popisywać i zaczął błyszczeć słowem, zaczął jakąś taką elokwencję tam już cyrkową robić, to go bracia brali za ochabit i ściągali. Ja tu patrzę na tego lektora, ale on jeszcze mnie tu nie ściągnął. Właśnie dlatego, że kontrolowali drugiego, żeby mu nie odbiło w głowie. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, na sytuację, której niestety jest dużo, że rozpada się małżeństwo, mężczyzna znajduje sobie, załóżmy, jakąś inną kobietę, wyjeżdża w świat, małżonka pozostaje sama i wtedy oceniamy, jest pytanie, czy ona może chodzić do komunii. No i odpowiadamy tak odruchowo, jeśli ona się z nikim nie zwiąże, w jakimś grzesznym związku, tylko żyje sama w czystości, no a on ją opuścił, no to no, może przystępować do komunii. No tu jest jeszcze jedno pytanie. Czy ona walczy o to małżeństwo? Ona też składała ślub, że nie opuszczę cię do śmierci. On wyjechał do Ameryki, ona może nawet nie znać jego adresu, to powie proszę, jak ja mam z nim być, jak on mnie opuścił i uciekł. Ma pani być z nim modlitwą, ofiarą, cierpieniem. Ma być pani bardzo zainteresowana, żeby zrobić wszystko, cokolwiek może spowodować, choć nieraz szanse są nikłe, prawie żadne, odnowienie tego małżeństwa, jakiś powrót do tego. Historie takie piękne słyszałem, że żony szukały mężów nieraz przez lata i w ostatniej chwili udawało im się uratować ten związek i spełnienie obietnic małżeńskich. Dlatego nie tylko powtórzę, że ktoś został opuszczony i żyje w czystości, z nikim się nie związał, został odrzucony, ma prawo przystępować do komunii, jego postawa jest moralnie poprawna. Jeszcze zapytajmy, czy walczy o to małżeństwo. Powtarzam, choćby modlitwą, choćby tym, że raz na rok za tego niewiernego męża da nam mszę świętą i będzie się modlić, żeby wrócił do Boga, do ludzi, do rodziny. To jeszcze nie wszystko, sama powściągliwość w relacji z jakiejś grzesznej, z innym człowiekiem. Bliźni nas uczy, relacja z bliźnim nas uczy pokory. Proszę Państwa, my mamy taki odruch, że chcielibyśmy mieć władzę nad ludźmi i przemieniać ich tak, jak sobie zmieniamy jakieś tam obrusy na stole. No nie da się. Wy wszyscy, którzy żyjecie w małżeństwach, wiecie, że nieraz żona mężowi, mąż żonie o coś prosi latami, żeby coś się zmieniło. Nic się nie zmienia. My księża też musimy, doznajemy wobec bliźnich tego poczucia pokory, kiedy ktoś przychodzi do spowiedzi i ma tam jakiś grzech związany czy z czystością, czy właśnie w relacji małżeńskiej i my już mu klarujemy, wysyłamy go na rekolekcję, dajemy książki, modlimy się za niego i on przychodzi po 3 latach i ja mówię, no i jak jest? Jeszcze gorzej, proszę księdza. No i człowiek musi być pokorny. Kiedyś mi się wydawało, że takiemu człowiekowi wtedy trzeba powiedzieć, to już nie przychodź do mnie, jak się nie zmieniłeś, to ja z tobą nie chcę. Nie wolno tak raczej powiedzieć. To zaczynamy 2-3 lata. No. Nieraz sobie właśnie żona wymarzyła, że on jak po ślubie to rzuci palenie, po ślubie to przestanie się tam głupotami interesować. A on pali jeszcze więcej i głupotami się interesuje jeszcze bardziej. Powtarzam, szatan wszedł w nasze patrzenie i patrzymy niekiedy na siebie widząc dookoła wrogów, nieprzyjaciół. Musimy pamiętać, że my się musimy wracać i prosić Chrystusa, by nam dał Ducha Świętego, byśmy znowu zaczęli patrzeć oczami Chrystusa na świat. Oczami Chrystusa na świat. Pamiętacie ten świetny film, już wiele razy to mówiłem, John Nash, matematyk, film nazywa się Piękny Umysł. On jest chory na schizofrenię i widzi ciągle 3 ludzi, 2 dorosłych mężczyzn i dziewczynkę. I kiedy on się zorientował, lekarze mu wytłumaczyli, na czym polega jego choroba, to on jak przychodził do niego jakiś człowiek, to nie był pewny, czy ten człowiek naprawdę przyszedł, czy mu się wydaje. Więc wołał jakiegoś studenta, przyjaciela i mówił, słuchaj, widzisz go? Widzę. No dobra, możesz odejść. Chrześcijanin to jest człowiek, który nie wierzy własnym oczom. Przychodziła do mnie kiedyś pewna taka młoda dama na takie różne rozmowy duchowe. Miała ojca alkoholika. Bardzo na niego tutaj, jak to się mówi, no, napadała słowami przy mnie, że to jest drań, że to jest taki, że to jest taki. Ja próbowałem troszeczkę ją powstrzymać. Mówię, no wiem, że jest to tragedia człowieka, ale popatrz, Aniu, to jest jednak twój ojciec, no, zaplątał się w ten alkohol. Tam zaplątał, to jest drań, to jest zbój, to jest... No i tak było, dopóki ojciec żył. Potem rozchorował się na nowotwór, jakiś bardzo taki bolesny. Choroba szybko postępowała i kiedy ona była u niego w szpitalu, miał ten tlen podłączony rurką do nosa, on wypowiedział jej imię jako ostatnie słowo w życiu, Aniu, i umarł. I ona wybiegła z tego szpitala i sama mi potem opowiadała, że krzyczała na ulicy, ja już nie wiem, ja już nic nie wiem, ja już nic nie rozumiem. A po pogrzebie na konsolacji zapytała brata ojca, czyli swojego wujka, czy stryja, ktoś by wolał, jaki był tata? On mówi, Aniu, to ty mieszkałeś z tatą 19 lat. To ty wiesz, jaki był tata. Ale niech wujek powie tak od swojej strony. On mówi, tata, no ja go zawsze pamiętam jako najlepszego piłkarza na osiedlu. Kiwał wszystkich tak, że obrońcy się sami przewracali. Twoja mama z koleżankami siedziała na płocie i krzyczała Włodek, brama. I machała jakoś swoim żakietem. Tata grał w piłkę? Tata był najlepszym piłkarzem na osiedlu? Mama krzyczała Włodek, gola? Przedkąd pamiętam, my się kłócili. No Aniu, nie zawsze tak było. Nie zawsze... To, co mówiła mama o tacie, było do końca prawdą. Panie Jezu, pokaż mi, jaki jest mój ojciec, mój kolega, bo ja widzę, że to jest drań, że to jest łobuz, że to jest ktoś poniżej poziomu, a Chrystus zna tajemnicę naszych serc do końca. Myślę, że ludzie się dzielą, zaraz Państwu wytłumaczę ten podział, na złomiarzy i kolekcjonerów. Złomiarz to jest taki człowiek, który jak zobaczy coś już troszkę popsute, coś już podrdzewiałe, to mówi na złom z tym. Są ludzie, którzy, człowiek im raz podpadnie, oni mówią, to jest drań, to jest łobuz, nie ma, już go podsumował do końca, po jednym incydencie. A kolekcjoner to jest taki człowiek, który patrzy na kupę, przepraszam za słowo, złomu i mówi, co za piękny samochód. Boże, jak go można wyremontować. Nie wygłupia się, to jest starość. Państwo słyszycie nieraz o tych pozytywnie zakręconych, że tam jakichś dwóch gości wydobyło niemiecki czołg z błota, no właśnie kupę złomu. Pracowali nad nim 2 lata i tak odnowili, że jeździ. Pewnie by strzelił jeszcze, żeby mieli z czego. Ale właśnie ja podziwiam tych ludzi. To jest, on zobaczy stary budzik, stary zegarek, on zobaczy jakiś stary telewizor, zobaczy cokolwiek i mówi, to jest piękne. A wszyscy mówią, co piękne, zobacz, to brudne, śmierdzące, rozwalające się. Ale to jest do naprawienia. Otóż Pan Jezus jest zdecydowanie kolekcjonerem, nie złomiarzem. Pan Jezus patrzy na nas, Pan Jezus patrzy na bandytę, Pan Jezus patrzy na zbrodniarza i widzi pięknego człowieka, piękne dziecko Boże. Dowód choćby na krzyżu zobaczył Łotra. Dlatego chciałbym, żebyśmy też uczyli się od Pana Jezusa patrzenia takiego na mojego brata, na moją siostrę, którzy rzeczywiście może się pogubili, żyją brzydko i mówią brzydkie rzeczy i robią brzydkie rzeczy, ale to się da poprawić, to się da wyremontować, to się da wskrzesić. Pamiętajcie te słowa. Jeśli nie pamiętasz, że historia człowieka, który stoi naprzeciw ciebie, jest święta, to daj mu święty spokój. Każdy z tych pijaków, którego mijamy, każdy z tych ludzi, którzy nienawidzą Kościoła, ma swojego anioła, który przed Bogiem wstawia się za tym człowiekiem i prosi o pomoc, prosi o łaskę dla niego, żeby zdołał się nawrócić. Ludzie, to jest historia, a my ich historii nie znamy. My widzimy tylko ich jeden odcinek z tej historii, taki niekorzystny dla nich. I powtarzam, bardzo szybko wyciągamy z tego wnioski. Kiedyś na ziemiach odzyskanych, niedługo po wojnie, do parafii, w której był ksiądz proboszcz, już starszy człowiek, przyszedł młody wikary. Przywitali się bardzo serdecznie. Ksiądz proboszcz się ucieszył, że ksiądz do nas przyszedł, że tu jest dużo pracy, że będziemy sobie współpracować. Ale pierwszy zgrzyt nastąpił między nimi już przy kolacji, bo ksiądz proboszcz wziął koszyk z chlebem, postawił obok siebie i mówi, jak ksiądz będzie chciał do tego młodego, to księdzu dam kawałek chleba. To on mówi, to poproszę. No to proszę. Jak ksiądz będzie jeszcze chciał drugi kawałek, to proszę powiedzieć, jak księdzu dam. Następnego dnia śniadanie, proboszcz chleb do siebie. Jak ksiądz będzie chciał kawałek chleba, to księdzu dam. No państwo się domyślacie, że sytuacja się zrobiła dla tego młodego księdza taka niezręczna, to trudna. Jak się zacznie od jednego jakiś zgrzyt, to łatwo przychodzą następne. I rzeczywiście im się źle współpracowało i za jakieś parę miesięcy ten młody ksiądz postanowił pojechać do biskupa, prosić o zmianę. I przyjechał i mówi, księże biskupie, no proboszcz mnie poniża, no. Chleb mi daje po kawałku, co to ja nie pracuję na ten chleb? Musi mi tak wydzielać po kawałku? A biskup mówi, czy ty słyszałeś jego historię życia? A jaką historię? On był w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Jak Amerykanie weszli, ważył 30 kilo i leżał pod drutami, jadł trawę. Ledwo go odratowali. Ma obsesję na punkcie głodu i braku chleba. Musi mieć wszędzie chleb. W szafce nocnej, w piżamie w kieszeni, w sutannie w kieszeni, w samochodzie. Musi mieć wszędzie kawałek chleba. Jak ja biskup przyjeżdżałem, to też mi dawał po kawałku. Wróć do niego, to jest dobry człowiek. Drodzy bracia i siostry, jakżeż my nie znamy historii naszych rodziców. Jakżeż my nie znamy historii naszego brata rodzonego. No gdzieś tam wychodzi, lata, gdzieś dzwoni, coś robi. Gdzieś wychodzi, gdzieś lata. A gościu może być w jakiejś tragicznej sytuacji życiowej. Dlatego Jezus mówi, nie sądźcie. I jest kolekcjonerem, który każdego chce jakoś uratować, naprawić, żeby przed sądem ostatecznym stanął w zgodzie z Panem Bogiem. Ja Państwu opowiem jeszcze, a dzisiaj tak czytałem sobie, przygotowując te myśli, o świętej pamięci panu Kotańskim, który, jak pamiętacie, przez wiele lat był zwolennikiem rozdawania prezerwatyw jako przeciwstawieniu się rozwoju choroby AIDS, a potem zrezygnował z tego zdecydowanie i powiedział, że wierność jest jedynym sposobem zabezpieczenia się. Ja miałem szczęście ze 2-3 razy uczestniczyć z panem Kotańskim w takim zebraniu kurialnym na temat jakiegoś forum młodzieży. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, ten człowiek był tak religijny, tak jako neofita, taki gorliwy, że nas, księży i księdza biskupa, pouczał, jak należy modlitwy ustalić, jakie należy wybrać fragmenty Pisma Świętego. Tak samo ostatnio takie dobre głosy chodzą o pani Chylińskiej, która się podobno przejęła postawą pana Hołowni, współpracują w Mam Talent i też zaczęła szukać Pana Boga. Wprawdzie jeszcze swoją religijność określa słowami, których ja tu na ambonie nie mogę powtórzyć, ale szuka Pana Boga. Więc wydawać by się mogło, że to jest niemożliwe. Ja Państwu opowiem króciutką historię, której chyba nigdy publicznie nie mówiłem. Byłem kiedyś zaproszony przez siostry zakonne, które zajmują się formacją ludzi świeckich. Nie powiem jakie siostry, nie powiem gdzie. Na mszę świętą, na spotkaniu zamkniętym. To nie to, że każdy sobie mógł wejść z ulicy. To była grupa zamknięta. I proszę Państwa, odprawiam tę mszę świętą w kaplicy zakonnej, w grupie zamkniętej, formułowanej przez siostry zgodnie ze swoją duchowością. I widzę 15 metrów od siebie, właśnie trudno mi znaleźć słowo, bo łobuza to za mało, a bandziora to za dużo. Ale no takiego, powiedzmy, bandziora z mojej szkoły, gdzie ja chodziłem do szkoły. Mówię, to niemożliwe. Jezu, co on tu robi? Co on tu robi? Mówię, jak podejdzie do komunii, ale to niemożliwe, że on podszedł do komunii, to mu się przyjrze, czy to ten, ale on chyba ten. Proszę Państwa, podchodzi do komunii, patrzy, a tu drugi, wicebandzior. Ja miałem z nimi trochę bolesnych przejść, to jak dobrze zapamiętałem. Nieraz się zastanawiałem, czy oni siedzą w więzieniu, czy już się zapili, bo to taka była im przyszłość według mnie pisana. Przystąpili obydwaj do komunii świętej, wychodzę, stoją, czekają na mnie. Jeden, co mi się zaraz za skórę, nie odzywa się, wstydzi się, głupio mu. Ale ten drugi mówi, Piotrek, trzeba głosić Ewangelię Chrystusa. Ja, tak mądry kapłan, odpowiadam, to skomplikowany proces. Jaki skomplikowany? Masz ulotki i rozdawaj, człowieku. Powiem Państwu, on mnie pouczał, jak prowadzić ewangelizację. Był tak przejęty, ja właśnie tak troszkę dystans, o co tu chodzi, dyplomacja watykańska, a on od razu, nie przejmuj się, głoś Chrystusa, człowieku. Ja bym ich zezłomował od razu w podstawówce. A kolekcjoner Chrystus odzyskał 2 egzemplarze, całkiem sprawne i słuszne dla siebie. I ostatnia myśl, dlaczego mamy kochać bliźnich. Słuchałem świadectwa pewnego Amerykanina, który, jak sam przyznawał, dostał hopla na punkcie skoków spadochronowych. I te minuta, kiedy leci się bez otwartego spadochronu, potem 6 minut, kiedy się leci z otwartym spadochronem, mówi, dostałem szajby na tym punkcie. Ciągle w samolot i spadochrony. I kiedyś polecieli samolotem wysoko, żeby zeskoczyć z spadochronów. I on nawet przysypiał trochę w tym samolocie. I pilot uderzył go w twarz i mówi, zapnij się dobrze, spadamy, silnik nie działa. I z prędkością 150 km walnęli w jakiś dom. On mówi, pierwszy cud, że mój kolega, który podbiegł do samolotu, zerwał pasy tego spadochronu, a żeby zerwać te pasy, trzeba było mieć siłę 1 tony. A on wziął w ręce i rozerwał te pasy. Mówi, to był pierwszy cud. Potem, że mnie wyjęli z tego samolotu, to był drugi cud. Że przeżyłem, to był trzeci cud. Ale zanim mnie wyjęli, byłem po tamtej stronie. To jest objawienie oczywiście nieautoryzowane przez Kościół, więc ja nie będę mówił o szczegółach. I powiedział jedno. Z prawej strony widziałem otchłań. Ciemną, czarną otchłań. Ona była pusta, bezsensowna, bez nadziei, bolesna. Była jednym wielkim cierpieniem i bólem. Mówi, to co przeżyłem patrząc na tą otchłań, to się po prostu nie da wypowiedzieć. Drodzy Państwo, ja się zacząłem modlić za Hitlera, ja się zacząłem modlić za Stalina, ja się zacząłem modlić za Bin Ladena, żeby nikt tam nie trafił. Módlmy się za naszych wrogów, nieprzyjaciół, za wszystkich. Tak jak Chrystus modlił się za wszystkich. Żeby nikt, największy grzesznik nie trafił, bo to jest takie straszne. Takie straszne, takie przerażające, takie potwornie odrzucające. On mówi, że to zresztą to, co powiedziała święta Faustyna. Gdyby jej duch nie podtrzymywał, ona by wizji piekła nie przeżyła. Ona by nie przeżyła wizji piekła. Dlatego módlmy się nawzajem za siebie w imię właśnie tej miłości bliźniego, do której wzywa nas Chrystus, żebyśmy ocalili własną duszę, duszę wszystkich i mogli kiedyś razem jednym hymnem wielbić Boga w niebie. Amen.